Jedni mówią zdecydowane tak, inni zdecydowane nie. Reforma edukacji na dobre wejdzie w życie 1 września, czyli od nowego roku szkolnego, ale oczywiście teraz trwają przygotowania do jej wprowadzenia. O tym, na jakim są one etapie, czy szkoły i samorządy są gotowe, czego obawiają się nauczyciele i rodzice, no i oczywiście dyrektorzy placówek i czemu ma służyć jutrzejszy strajk. O tym dziś między innymi będziemy mówić. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dzień dobry. A gośćmi wersji lokalnej są dziś podlaska kurator oświaty Jadwiga Szczypiń.
Dzień dobry.
Prezes Podlaskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Andrzej Gryguć.
Dzień dobry.
Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 2 w Białymstoku Edyta Haraburta.
Dzień dobry Państwu.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Księżynie Mirosław Guzewicz.
Dzień dobry.
Pani kurator, to na jakim jesteśmy etapie? Reforma edukacji zakłada między innymi powrót do 8-letnich szkół podstawowych i wygaszanie gimnazjów. Powstaną 4-letnie licea, 5-letnie technika, zamiast zawodowych szkół będą szkoły branżowe 1. i 2. stopnia. Samorządy do jutra muszą podjąć ostateczne uchwały w sprawie nowej sieci szkół. Wyrobią się? Podejmują?
Tak, oczywiście ja dysponuję określonymi informacjami, którymi się chętnie podzielę. Mam kontakt z samorządami. Zaopiniowaliśmy 133 uchwały spośród 35 jednostek samorządu terytorialnego. Dwie do nas nie dotarły. Wiem, że oprócz dwóch samorządów wszystkie pozostałe zamierzają w terminie ustawowym, czyli do jutra, podjąć uchwały końcowe, takie nazywamy. A więc pewnie już część została podjętych, nawet spływają do nas już te uchwały końcowe, a w ustawowym terminie deklaruje ich podjęcie oprócz dwóch jednostek samorządu pozostałe jednostki samorządowe w województwie.
W skrócie można powiedzieć, jeśli weźmiemy największe miasto w województwie podlaskim, czyli Białystok, podstawówki zostają podstawówkami, tylko będą nie 6, a 8-letnie. Zespoły szkół, czyli tam, gdzie działała podstawówka z gimnazjum, przekształcone będą w te 8-letnie podstawówki. Gimnazjaliści oczywiście skończą w tych budynkach naukę. Podobnie w samodzielnych gimnazjach, w których od września będą nowe podstawówki. Czy podobne rozwiązania większość samorządów stosuje?
Są bardzo różne rozwiązania. Oczywiście prawo oświatowe dopuszcza różne warianty rozwiązań. Istotnie, najczęściej w przypadku małych miejscowości, tam gdzie jest jedna szkoła bądź dwie, podstawówka 6-letnia dotychczasowa przekształca się w 8-letnią. Niektórzy wójtowie mówią, że to bardzo dobrze, że nie będzie istniało na przykład gimnazjum, ponieważ zaoszczędzą wtedy realne pieniądze na dowożeniu dzieci do szkół, a dzieci po prostu będą miały bliżej, więc również i taki aspekt tych przekształceń niektórzy dostrzegają. Nie ma tutaj specjalnych różnic, chociaż przyznaję, że w tych uchwałach, które opiniowaliśmy, pojawiły się dosyć, powiedziałabym, szczególne rozwiązania proponowane przez samorząd. Niestety nie mieściły się one w prawie oświatowym, w związku z czym moje opinie w tych przypadkach były pozytywne, aczkolwiek warunkowe, czyli wskazałam szereg zmian koniecznych do wniesienia w uchwałie końcowej po to, żeby ta uchwała istotnie była zgodna z prawem oświatowym. Większość samorządów oczywiście deklaruje, że wszystkie uwagi kuratora uwzględni w uchwale końcowej, ale mamy dwa samorządy na terenie województwa, które uznały, że tych uwag nie uwzględnią, nie podejmą uchwały końcowej, a opinię kuratora, notabene jak mówię pozytywną, tylko ze wskazaniami, zamierzają zaskarżyć do sądu administracyjnego. Takie jest prawo, taka jest możliwość, jeśli tak uważają, to oczywiście mogą to zrobić.
To nie oznacza, że we wrześniu nie będą dostosowane do reformy oświaty.
Dokładnie. Ustawa zakłada, mówiąc bardzo prosto, dwa rodzaje przekształceń. Przekształcenia z mocy ustawy, czyli takie, jak opisane w ustawie, o których pani redaktor wspomniała, czyli dotychczasowa 6-letnia staje się 8-letnią szkołą podstawową, etc. I druga pula, można by rzec krótko, przekształceń, to są przekształcenia z inicjatywy organu prowadzącego, czyli takie, które zostały uznane za najlepsze dla tego środowiska, tak? I jeśli taka uchwała nie zostanie podjęta, więc samorząd swojej woli w tym zakresie nie wyrazi, szkoły przekształcą się z mocy ustawy, a więc będą funkcjonowały tak, jak opisane jest w ustawie, a nie tak, jak chciałby je, gdyby chciał, urządzić, że tak powiem, samorząd. Także i tak dokona się zmiana strukturalna w systemie oświatowym.
Zbierane są, czy też zebrane zostały podpisy pod referendum w sprawie reformy edukacji. Na jutro zapowiadany jest strajk. No, mam wrażenie, że ta machina już tak daleko poszła, że nie jest w stanie nikt jej zatrzymać. Ale czy pan, panie prezesie, widzi pan jakieś plusy? Zacznijmy od tej może dobrej strony reformy edukacji, czy też niekoniecznie?
Znaczy, związek zawsze był za tym, żeby była jak najlepsza jakość oświaty i żeby ta szkoła kształciła przede wszystkim mądrych, wykształconych ludzi, przygotowanych do ról społecznych, politycznych i gospodarczych. I powiem, że my z pewną obawą akurat podchodzimy do tej reformy, ale to nie jest tak, jak media podają, że jesteśmy przeciwni. Nie, nie jesteśmy przeciwni. Mamy swoją wręcz cegiełkę w 111-letniej historii Związku, która jest akurat bardzo pozytywną cegiełką budującą światę. Co budzi nasze obawy? Przede wszystkim pierwsza sprawa, że na papierze wszystko to ładnie wygląda. Rzeczywistość jest niestety inna. Proces wygaszania, czytaj w wielu wypadkach likwidacji szkół, będzie trwał 3 lata. To jest proces rozłożony w czasie. I Ministerstwo Edukacji ani kuratorium nie ponosi za to odpowiedzialności. Oni są wykonawcami jedynie ustawy. Natomiast już jak przejdziemy na etap samorządowy, to niestety nasze obawy się potwierdzają i będą likwidowane, część będzie likwidowanych szkół, a co za tym idzie, również będą likwidacje nauczycielskich etatów. Na papierze możemy tworzyć wizje, które są przede wszystkim piękne dla widza i dla oka. Natomiast fakt jest taki, jeżeli 9-letni okres kształcenia ogólnego ograniczamy do 8 lat, no to siłą rzeczy nie można opowiadać takich frazesów, że zwiększy się ilość godzin albo że będzie więcej etatów, bo to jest po prostu rzecz nieprawdziwa i troszeczkę nieodpowiedzialna. Więc ten nasz strajk przede wszystkim dotyczy dwóch postulatów. Jeden właśnie obawy o to, że niestety, ale tych zwolnień rozłożonych w czasie będzie sporo i my szacujemy, że to będzie około 35-37 tysięcy w skali kraju, ale są też bardziej niestety trudne liczby sięgające nawet 50 tysięcy i to nie jest opowiadanie po to, żeby się napędzać jakimś tam strachem, tylko realnie to liczymy. I druga rzecz to jest przede wszystkim podwyżka, dlatego że od 5 lat, ja zresztą przy sobie mam materiały 2015, 16, 17, konsekwentnie domagaliśmy się od każdego rządu, ażeby płace nauczycielskie poszły w górę. Bo media podają mityczne zarobki, 5 tysięcy więcej. Wie pan, w pojedynczych przypadkach może to się zdarzyć, natomiast rzeczywista średnia to jest mniej więcej około 3600-700 brutto, czyli na rękę.
Nie wiem, czy dla uspokojenia nastrojów, czy jak pewna jest to zapowiedź, no ale jest zapowiedź waloryzacji płac nauczycieli obecnego.
Proszę panią, ja...
Wiele zapowiedzi takich pan słyszał, tak?
Ja powiem tak. Podziwiam ekwilibrystyczne wyczyny pani minister Zalewskiej. My uczestniczymy jako związek we wszystkich konsultacjach, w tym również dotyczących sprawy podwyżek płac. To, co mówi w mediach, a to, co toczy się w zespołach, to są dwa różne światy.
Pan o tym wie, panie prezesie?
O tym wiem, dlatego że stale to monitorujemy. Mamy
swoich. W jaki sposób?
W taki sposób, że jeden z naszych wiceprezesów jest uczestnikiem tego zespołu i my mamy na bieżąco, jeżeli się odbywa
zespołu
dotyczącego między innymi płac oraz statusu.
Jest taki zespół istotnie.
Tak, tylko panie kurator, przy dzisiejszej dobie mamy informację tego samego dnia mailowo. I dostajemy komunikat, na jakim etapie rozmowy się zakończyły i czym się zakończyły. Więc jeżeli chodzi o informacje, mamy naprawdę dobry przekaz i nie wprowadzamy w błąd opinii publicznej.
Przejdźmy, albo też wróćmy na razie do tych plusów, bo płynnie przeszliśmy do minusów reformy edukacji. Panie dyrektorze...
A to nie jest minus, proszę panią. To jest, co by mówiliśmy... Przepraszam, że ja wejdę, bo tworzymy jakieś znowu niezręczności. Powiedzieliśmy o przyczynach strajku. Tak, jeżeli będziemy mówili o minusach...
Ale wcześniej wspominałam, że zmieniamy z 9-letniego cyklu kształcenia do 8-letniego. To tutaj
tak,
mówię
to
o tym
jest
minusie.
Minus, bo każdy kraj nowocześnie rozwijający się idzie w odwrotną stronę.
Dobrze, wróćmy do plusów. Panie dyrektorze, pan jest dyrektorem podstawówki, czyli rozumiem, że wam to, co się dzieje, odpowiada, bo dzięki temu no, będzie więcej pracy u was akurat, w waszej placówce. Nie wiem, czy kosztem innej szkoły, na przykład gimnazjum, ale... Pan jest zadowolony z tych zmian?
Generalnie do każdych zmian trzeba się przyzwyczaić i każde zmiany trzeba przyjąć. Tak samo jak w 99 roku likwidowano szkoły ośmioklasowe, czyli nasza szkoła była wtedy ośmioklasową, zredukowano ją do sześcioklasową i też tam się nikt nas nie pytał wtedy, jak to było. Chociaż niby też szumnie było mówione, że są konsultacje, wysyłamy opinie, co chcemy, jak to widzimy. Z naszej szkoły również poszła taka opinia, że my widzimy negatywne skutki powstania tego tworu 6 lat szkoła podstawowa plus nowy twór gimnazjum. Teraz wracamy do tego systemu starego. Na pewno są pewne też obawy, tak jak tu pan prezes mówił, ale te obawy to wynikają nie z tego, że tam będą zwolnienia, tylko z tego, że wchodzi nowa podstawa programowa. Teraz jest nowa, będzie od nowego roku szkolnego w klasie pierwszej, czwartej i siódmej. Klasa, te stare, druga, trzecia klasa, piąta, szósta idzie starym cyklem. Tutaj takie mamy obawy, czy te dzieci tym starym cyklem uda się wkomponować w tę nową podstawę w klasie siódmej i ósmej. I tylko takie widzimy zagrożenia. Na pewno przez tą reformę, tak się mówi, że mogą stracić gimnazja te renomowane, te tak zwane lepsze, do których przychodziły dzieci z różnych obwodów, czy też przyjmowane były dzieci z różnych obwodów, chociażby tak jak u nas na terenie gminy Juchnowiec, takie gimnazjum jest w Klosinie, gdzie docelowo przez te 3 lata tam będzie zmniejszone o 9 oddziałów ta szkoła, bo zostanie przekształcona w szkołę ośmioklasową, ale też są rozmowy i u nas właśnie takie są rozmowy w gminie, gdzie między sobą rozmawiamy, dyrektorzy się spotykają, patrzymy, analizujemy, jak można przesunąć, czy też dopełnić etaty. I tak nawet dzisiaj rozmawiałem właśnie z dyrektorem Chodunem z Klosina, że jeżeli u nas wzrosną etaty czy z angielskiego, czy z polskiego, to będziemy się tutaj cały czas komunikować i między sobą tutaj dopełniać te etaty, żeby tych zwolnień było jak najmniej, bo to nie chodzi o to, żeby zwolnić, tylko chodzi o to, żeby wspólnie jakoś wypracować taki status, aby każdy był zadowolony.
Bo chyba o współpracę tu przede wszystkim chodzi. Nie oczywiście. Mówię tutaj, jeżeli chodzi na polu nauczycieli, ale też myślę, że obawy nauczycieli byłyby mniejsze. Szczególnie tych samodzielnych gimnazjów właśnie, które mają stać się w Białymstoku na przykład nowymi podstawówkami. Gdyby też była taka gwarancja, że pobliskie podstawówki oddadzą część dzieci, no bo przecież będą, skorzystają z 2 roczników, 7, 8 klasa im dochodzi, 7 od nowego roku szkolnego, żeby była współpraca między dyrektorami placówek z danego osiedla, pani dyrektor. Bo rozumiem, że gdyby tutaj była pewność, że te dzieci przyjdą do was, do obecnego gimnazjum, jako do nowej podstawówki, to też chyba te nastroje byłyby inne. No, bo jakie są te obawy właśnie wasze?
No, obaw jest cała masa. Tylko tak jakby ja ze swojej strony powiem, że jako dyrektor nie pozwalam sobie na strach i nie pozwalam sobie na obawy, ponieważ strach jest zaraźliwy. Jeżeli moi nauczyciele zobaczą, że ja się boję, to oni również zaczną się bać. To, co zrobiliśmy, to po prostu wzięliśmy się do pracy, ostrej pracy, solidnej. Pracowaliśmy naprawdę nad promocją, nad planem promocji, nad tym, jak przekuć to, co się zadziało w reformie i na to, żeby pokazać, żeby wrócić, bo szkoła podstawowa numer 9, która była wcześniej w miejsce publicznego gimnazjum numer 2, czyli gimnazjum, publiczne gimnazjum numer 2 przekształca się w szkołę podstawową numer 9, to była świetna szkoła, to była najlepsza szkoła w mieście i staraliśmy się wydobyć również, połączyć tradycje tamtej szkoły, czyli to, co było dobre stamtąd, z tym, co jest dobre teraz. Nie mam gwarancji od dyrektorów szkół i obawiam się, że takiej gwarancji nigdy nie dostanę, ponieważ ja dla szkół podstawowych, nawet tych okolicznych, już nie jestem drugim etapem edukacyjnym. Ja do nich już nie przychodzę z ofertą edukacyjną, tylko ja już jestem dla nich konkurencją. I No chyba ciężko wpuszczać konkurencję, jest na swój teren, tak? I żeby te klasy jednak przechodziły, ale są też szkoły, ja akurat jestem w takiej dobrej sytuacji, że zarówno szkoła podstawowa numer 4, jak i szkoła podstawowa numer 6 i 34 współpracujemy ze sobą. Ja organizowałam co miesiąc cyklicznie wpisane w plan warsztaty dla uczniów obecnych klas trzecich i obecnych klas szóstych i dyrektorzy pozwolili przychodzić tym szkołom, żeby te szkoły się oswoiły z budynkiem, być może ich przyszłej nowej szkoły podstawowej numer 9. No obaw jest, no na pewno obaw jest cała masa, no ale tak jak mówię, że zmiana z założenia jest dobra. Bo zmiana ma w sobie coś, co niesie dobro.
Ale niesie też obawy. Każda zmiana.
Tak, każda zmiana niesie obawy, ale no też tak jak mówiłam, zobaczymy, czy to będzie dobre, czy to nie. Myślę, że nawet ten pierwszy rok nie pokaże nam tego, czy to będzie dobre, czy to nie będzie dobre. Dla nas, dla dyrektorów szkół, dla pracowników, no to oznacza to tak, nowe statuty, nowe regulaminy, czyli bardzo duży nakład pracy poświęcony na tworzenie dokumentacji, ale też mamy wsparcie, bo mamy wsparcie ze strony miasta, mamy wsparcie ze strony kuratorium. Było jedno szkolenie, które zorganizowało miasto. Ja bodajże przedwczoraj właśnie byłam na szkoleniu, gdzie szczegółowo, punkt po punkcie, kuratorium oświaty przedstawiło nam, jak mamy tą nową ustawę interpretować, jak wszystkie rozporządzenia mamy również interpretować. Dzisiaj też skończyło się o 14 w pierwszym liceum. Szkolenie, które zostało zorganizowane przez Urząd Miasta, więc te wsparcie otrzymujemy. Obawy są na pewno takie. Taką bezpośrednią obawą jest to, że jeżeli ja nie nazbieram dzieci do klas siódmych, moi nauczyciele stracą pracę. Bo ja mam przedmiotowców. Ja mam też panie, które mają ukończoną edukację wczesnoszkolną. To są panie, które uczą angielskiego, ale ich pierwszym zawodem właśnie w wyniku reformy w 99 musiały się przekształcić. Ich dobra wola jest taka, że one chcą wrócić do tego 1-3 i wiem, że miasto zorganizowało też przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli takie warsztaty przypominające, bo to trzeba przypomnieć, jeżeli 15 lat się nie pracowało z maluszkami, no to to jest ta właśnie obawa, tak? No i jeżeli sukcesywnie nie będę nabierała nauczycieli do pracy, to ja stracę wszystkich przedmiotowców i moją bazą będą panie od wychowania wczesnoszkolnego. To jest ta największa obawa, ale naprawdę zrobiłam wszystko, wypromowałam szkołę i ja wierzę w to, że te dzieci przyjdą.
Ja myślę, że tutaj sytuacja jest taka, że też dyrektorzy, szczególnie właśnie tych gimnazjów samodzielnych, nie powinni być zostawieni sami sobie. Że tak naprawdę powinien też pójść sygnał od samorządów, że te szkoły okoliczne powinny jednak współpracować i część dzieci na to przetrwanie, na unormowanie tej sytuacji, bo ona pewnie płynnie za 2-3 lata, to wszystko jakoś
nie, tak
przejdzie,
jak pani
prawda?
Pani kurator właśnie mówiła na szkoleniu, że jeżeli kuratorium tworzy, tak samo i miasto, i kuratorium tworzą bazę nauczycieli, którzy są w stanie nieczynnym. I uważam, że my powinniśmy korzystać z tej bazy, bo tak jakby my jako dyrektorzy mamy obawę, że wolimy sobie sami nauczyciela wybrać, albo wolimy dać te nadgodziny, bo to jest sprawdzony nauczyciel, ale my nie wiemy, jaki będzie ten, który jest w tym stanie nieczynnym, bo myśmy nie dali mu szansy, a myśmy go skreślili od razu na samym początku. Tak samo jest właśnie z tymi nadgodzinami, jeżeli chodzi o trenerów. Jeżeli my, dyrektorzy, nie podejmiemy decyzji, że niestety, ale świadomie, jeden etat, jeden człowiek, to nigdy nie rozwiążemy tego problemu.
Jedna sprawa to jest apel właśnie do samorządowców, do dyrektorów Departamentu na przykład Edukacji, by mądrze dysponowali dyrektorami szkół i prosili też o współpracę, ale drugi to chyba apel do rodziców, bo reforma, jednym z założeń reformy jest to, nie wiem czy pan prezes się zgodzi, żeby była jednozmianowość w tych szkołach, ale jeżeli w danej podstawówce na siłę będzie się kumulowało te dzieci, bo ten dyrektor nie chce oddać, bo wprowadza w błąd rodziców, że ta nowa szkoła nie może robić naboru na przykład do klasy czwartej czy siódmej, bo takie informacje też do nas tutaj docierają, to tej jednozmianowości nie będzie. A tak naprawdę można rzeczywiście w tych kilku gimnazjach w Białymstoku stworzyć te klasy. Czy pan myśli, że reforma będzie służyć właśnie dzieciom?
Proszę panią, pytanie należy postawić inaczej. To nie reforma służy dzieciom, tylko jest pytanie, jaki będzie efekt tej reformy. I tutaj dopiero niestety dostaniemy odpowiedź za 4-5 lat, kiedy będziemy mieli pierwszych absolwentów. Pierwszą diagnozę możemy postawić i ona jest negatywna. Diagnoza dotyczy podstaw programowych. I teraz, proszę, podkreślam to, nie mówię teraz jako przedstawiciel ZNP, się nie opieram na naszym stanowisku. Tylko jeżeli wejdziemy na stronę MEN-owską i popatrzymy opinię opocząwszy od Polskiej Akademii Nauk, poprzez środowiska uniwersyteckie, poprzez środowiska pedagogiczne, wszystkie opinie są krytyczne. Tylko proszę nie mówić, że negujące. Krytyczne, czyli mówiące o tym, że ta reforma jest robiona w sposób pośpieszny, zły i ze złym nastawieniem na rozwój dziecka. I w tym momencie jest jakby odpowiedź, co będzie dalej. Po pierwsze, obniża jakość nauczania, bo tych godzin nie tylko będzie mniej, ale z podstaw programowych, jak ja czytałem podstawę z historii, bo tego przedmiotu nauczałem, to momentami po prostu byłem w świecie PRL-u. Dlatego, że ona nie uczy tego, co jest najważniejsze w historii, czyli tej przyczynowości, skutkowości, tylko znowu uczy encyklopedyzmu.
To czyli... nieprawda, panie prezesie. Absolutnie nie zgadzam się z taką opinią.
Pani ma prawo do swojej opinii. Natomiast, proszę panią, ja rozmawiałem. Nie tylko, to nie jest moja opinia. To jest opinia poparta przez Towarzystwo Historyczne. To jest poparta, między innymi tutaj mam tą panoską
znamy
dotyczącą
te opinie,
historii.
Znamy te opinie, pan je przytacza. One od dawna w przestrzeni publicznej funkcjonują. Rozumiem,
kurator,
że pan się na nich opiera.
Panie kurator, problem polega na tym, że jeżeli 20 środowisk, przykładowo mówi tym samym językiem, a pani minister odpowiada, że to jest dialog i robimy swoje, to przepraszam,
proszę pana,
troszeczkę
ale
nie w tą
stronę. Panie prezesie, pan
idziemy.
Jest człowiekiem doświadczonym i pan na pewno wie o tym. Może to nawet zabawnie wybrzmi, jeśli w taki sposób postawię pytanie, ale pan wie o tym, że to nie pani minister Zalewska pisze tę podstawę programową, czy też pisała, tylko tworzył tę podstawę programową z wielkim trudem, z wielkim zaangażowaniem, potężny zespół znakomitych specjalistów. To, że w tej chwili w przestrzeni publicznej wybrzmiewa krytyka tej podstawy programowej, no to wybrzmiewa. Zobaczmy, proszę państwa, podstawa jest elastyczna, jest sensownie ułożona, daje bardzo dużą autonomię nauczycielowi, wzmocnijmy nauczycieli w tym, żeby potrafił tę podstawę programową w sposób absolutnie optymalny zrealizować. Ministerstwo zapewniło w tej chwili i trwają szkolenia dla nauczycieli organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, który jest centralną placówką doskonalenia nauczycieli, który ma przygotować nauczycieli do sensownego realizowania tej właśnie autonomii w procesie dydaktycznym, jaką daje nowa podstawa programowa. Na poziomie naszego województwa wszystkie placówki doskonalenia nauczycieli zostały zobowiązane do tego, aby do końca czerwca przygotować nauczycieli do korzystania z tejże autonomii. A więc proszę nie cytować powszechnie znanych opinii z bardzo określonych środowisk, tylko proszę popatrzeć na fakty, które prowadzą do tego, że istnieje naprawdę bardzo duże przekonanie w środowisku nauczycieli, że jak zaczną nauczyciele pracować na tej podstawie, to doskonale będą wiedzieli, co zrobić, bo stawiamy na nauczyciela, stawiamy na jego kompetencje, na jego umiejętność, na jego doświadczenie, stawiamy na warunki budowania zespołu uczniowskiego, w oparciu o który będzie można prowadzić uczniów tak, aby osiągali sukces edukacyjny.
A nie wiem, czy pani dyrektor i pan dyrektor się ze mną zgodzą, że na razie w tym przygotowywaniu szkół do reformy, do wprowadzenia tej reformy oświaty, to jeszcze podstawa programowa jest gdzieś z tyłu głowy, że na razie te sprawy organizacyjne chyba zajmują bardziej ten czas.
Czy tak jest? Ja jestem, nie wiem jak pan dyrektor, ja jestem w trakcie tworzenia arkusza organizacyjnego i to też jest tak jakby nowo, bo ja jestem gimnazjum, które się przekształca w szkołę podstawową numer 9. Ja będę się nazywała teraz szkoła podstawowa numer 9 z oddziałami gimnazjalnymi, tak? Więc dla mnie to tak jakby dwie składy, wprowadzanie tych wszystkich danych, przydziałów. Ja mogę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy tworzę tak zwany arkusz marzeń, ponieważ do 10 mam ten arkusz złożyć, a 7 kończy mi się rekrutacja do klas 4 i 7, jeżeli ja nie zrekrutuję, więc ja 7 wieczorem siadam i ten arkusz rozwalam, a jeżeli zrekrutuję, to arkusz marzeń staje się rzeczywistością, tak?
W podstawówkach?
No w podstawówkach podobnie. Chcemy, jak to się mówi, ugrać na tym arkuszu jak najwięcej, a więc żeby były zajęcia z pedagogiem, psychologiem. Do tej pory akurat w naszej szkole psychologa nie było, pedagog był tylko na 8 godzin. Biblioteki, no też tylko 8 godzin mam, a więc nawet pół etatu nie ma, a jest prawie 300 dzieciaków. I ja myślę, że w końcu teraz w miarę się to powinno unormować i każda szkoła powinna mieć jakieś jasne reguły, że przysługuje powiedzmy sobie na nie wiem, na 200 uczniów pół etatu pedagoga, na 200 uczniów pół etatu logopedy. No, takie podstawowe rzeczy, które są potrzebne w każdej placówce. Więc również piszemy ten arkusz organizacyjny. Związki zawodowe muszą zaopiniować do tego 19 kwietnia.
No właśnie, chyba nie, bo to dopiero jesteśmy po szkoleniu, bo od 1 września funkcjonuje.
A jak nas teraz przedstawili, to że teraz do 19, a więc no to...
Ale to proceduralne sprawy.
Ale to są właśnie sprawy, o których pan dyrektor mówi, bo jeśli ta reforma, no jak sama nazwa wskazuje, wprowadza takie rewolucyjne zmiany w tym szkolnictwie polskim, to właśnie to chyba jest...
Służy dla dzieci właśnie.
I właśnie trzeba, myślę, że już w tym momencie wykorzystać to, żeby, nie wiem, zmniejszyć liczbę dzieci w klasie, żeby wprowadzić tą jedną zmianowość, o której wspominaliśmy, żeby był ten pedagog i psycholog w każdej szkole bez żadnego powodu. Ale czy to jest realne?
No tak, my skutki jednozmianowości możemy dopiero zobaczyć po upływie tego całego cyklu, bo jeżeli my tworzymy teraz, ja na przykład będę szkołą, która będzie dwu- lub trzyciągowa i miasto będzie stricte przestrzegało tego, że nawet jeżeli ja nabiorę do czwartej klasy, nie i koniec, to dopiero za 8 lat my zobaczymy tą jednozmianowość we wszystkich. Przy bardzo restrykcyjnie prowadzonej polityce właśnie miasta i kuratora oświaty, bo jeżeli będzie się na przykład pozwalało, bo wiadomo, że są szkoły, które tak jak szkoła podstawowa, jedna z wielu, która 100 lat na przykład pracowała na swoją opinię, to ja z taką szkołą nie mam w ogóle nawet co stawać w szranki, bo ja przegram, tak? Bo ona pracowała 100 lat, a ja dopiero zaczynam, odgrzebuję, mam tradycję tej dziewiątki, no i niestety, musi być konsekwencja pewna.
Pani dyrektor, pani
działania.
Oddaje trzecią klasę gimnazjalną?
Ja oddaję cztery oddziały gimnazjum.
Cztery oddziały gimnazjum. No i właśnie, moglibyśmy powiedzieć o takiej sytuacji marzeń, że nabiera pani do klasy czwartej, tak? Czyli no, wtedy...
Składam arkusz na dwie klasy czwarte,
na dwie klasy
sportowa i na dwie klasy siódme, w tym jedna
na przykład,
sportowa.
Ale gdyby na przykład do klasy czwartej nabrała pani na przykład 40 dzieci, prawda? Czy miasto pozwoliłoby pani otworzyć
25 osób musi być.
No właśnie. I czy to właśnie nie jest taka okazja, żeby nie oszczędzać na edukacji i stworzyć klasy dwie 20-osobowe?
Ja apeluję od dawna o takie postawy wśród samorządów, ponieważ prawo wcześniej również stanowiło o tym, że można, mógł dyrektor wnosić prośbę do organu prowadzącego szkoły, ale praktyka pokazywała, że bardzo często organ po prostu prowadzący odmawiał. To jest wielka szansa. Z jednej strony mamy niż demograficzny, bo on generuje trudności kadrowe, jeżeli chodzi o nauczycieli, a nie reforma systemu edukacji. Ja tu taką poczynię malutką dygresję, odniosę się do wcześniejszej wypowiedzi pana prezesa. Pan prezes mówił o ogromnych liczbach nauczycieli, którzy stracą pracę. Rzeczywiście, patrząc na to tak bardzo bezpośrednio, że jeżeli gimnazjum, a tych gimnazjów samodzielnych mamy mnóstwo w kraju, co zresztą jest dowodem na wypaczenie intencji istnienia gimnazjów, ale ja już o tym kiedyś mówiłam, nie chciałabym do tego wracać. Mamy sporo tych gimnazjów i jeżeli patrzymy wprost na gimnazjum samodzielne, które będzie wygaszone, czy też wygaśnie za 2 lata, no to istotnie rachunek matematyczny pokazuje, że iluś nauczycieli nie miałoby pracy, ale takie stawianie sprawy jest nie do końca w porządku, ponieważ trzeba patrzeć na zasób kadr nauczycielskich z poziomu danego samorządu. Trzeba patrzeć na wszystkich nauczycieli, którzy są w danym miejscu i próbować rozdysponować etaty w taki sposób, żeby w wyniku niżu demograficznego oraz zmian strukturalnych w oświacie zagospodarować wszystkie możliwe siły. I to jest możliwe. Pan prezes mówił o gigantycznych liczbach świadczących rzekomo o zwolnieniach nauczycieli. To jak pan skomentuje to, że oficjalną informacją zawartą w uzasadnieniu uchwały sieciowej w mieście Białystok, w największym mieście naszego województwa, pojawia się informacja, że oto w przyszłym roku Białystok będzie potrzebował 100, dokładnie 100 nowych etatów pracy dla nauczycieli w szkołach na terenie miasta. To jak to się ma do tych chybowych wieści, które pan tutaj na początku...
Pan prezes wspominał, że to wszystko na papierze.
Nie, proszę panią. My akurat działamy inaczej, proszę państwa.
A docierają do państwa
sygnały? Proszę, jeżeli o to chodzi, już komentuję. Proszę pani kurator, to proszę sięgnąć do poprzedniego roku szkolnego i 2 lata wcześniej. W sumie w Białymstoku zostało zwolnionych około 700 nauczycieli w ciągu tych 2 lat. I teraz powiem jeszcze inaczej, proszę panią. W pewnych obszarach, na przykład językowych, informatycznych, już mamy deficyt nauczycieli, dlatego że oni odchodzą do innych zawodów wysoce płatnych. I to w dużych miastach jest już rzeczą normalną.
Wie pan również o tym, że jest innowacja w tej chwili prowadzona przez ministerstwo, przygotowania nauczycieli informatyki do nauczania programowania. Cała ta grupa nauczycieli informatyków, po to, żeby nie odpłynęła, jest specjalnie zaopiekowana. Są specjalne programy, które są celowane oczywiście w ucznia, ale pośrednio również zauważają tego nauczyciela.
Oczywiście, proszę Państwa, nadal zawód nauczyciela jest atrakcyjny na wsi, w środowiskach małych miasteczek. W dużych miastach już nie.
I zgodzę się z taką opinią.
Proszę Państwa, mamy prawo się nie zgadzać, natomiast fakty
dlatego
są...
Dlatego zaznaczam swoją odrębność.
Fakty są troszeczkę inne. Ja wrócę do takiej rzeczy, bo jest takie porzekadło, że Polak mądry przed, ale głupi po szkodzie. Tak się złożyło, że ja przeszedłem wszystkie etapy dotyczące tworzenia gimnazjum. Wszystkie, dokładnie. I wszystkie szkolenia.
Ale
i
co powiem, to ma do rzeczy, jeśli chodzi o te,
niech pani posłucha,
te dysproporcje jak pani, w liczbach,
jak pani nie będzie
operujemy.
Przeszkadzała, to ja powiem, co ma do rzeczy.
Ja nie przeszkadzam, ja oczekuję informacji.
To ma do rzeczy, że jak porównywaliśmy to, czym miało być gimnazjum, do tego, czym się stało, to się zostało zrealizowane między 25 a 30% założeń. Więc to się ma tak do rzeczy.
Tak, to się zgadzam.
I teraz powiem, ja pewnej rzeczy nie rozumiem jako człowiek. Ja pobijam, czy tam jest prezes, czy tam kurator, ale jako człowiek nie rozumiem pewnej rzeczy. Bo ja sobie zadałem trud, przeglądałem podstawy, jeżeli chodzi o co sądził PiS o gimnazjach, bo jest stroną dzisiaj rządową. Nie mówię do nikogo personalnie. Przeglądałem część stenogramów sejmowych wystąpień pani minister. I jeżeli pani minister... jeszcze w poprzedniej kadencji broniła i mówiła, że gimnazja są jednym z najlepszych tych etapów kształcenia. I powiem, że formacja, która wprowadzała w 1999 roku tę reformę i dzisiaj mówi, że to się nie udało, to powiem, ja czegoś nie rozumiem. Nie rozumiem takiej rzeczy, że wszędzie za granicą mówi się o tak zwanym cudzie oświatowym w Polsce. Dlatego, że my w ciągu mniej więcej 20 lat z kraju, który był mocno pod średnią, staliśmy się krajem, jeżeli chodzi o osiągnięcia i umiejętności uczniów, krajem pierwsza dziesiątka w Europie i mniej więcej gdzieś tam piętnastka na świecie. I my teraz jakby staramy się zdystansować albo mówić, że to było złe. Trzeba poprawiać. Trzeba. Dlatego, że oświat...
Ale kto mówi, że to było złe?
Ale ja, proszę Państwa, słyszę ciągle, że podważamy wyniki PISA.
Ale my mówimy, rozumiem, tutaj w tej chwili rozmawiamy. Ja powiem panu szczerze tak. Sama towarzyszyłam tej reformie Handkego w 99 roku. Przyglądałam się, uczestniczyłam w tym, jako że w oświacie pracuję już bardzo, bardzo
tak,
długo.
Zgadza się.
I powiem szczerze, że sama idea, samo założenie w moim przekonaniu było świetne. Istnienie gimnazjów przy szkołach ponadgimnazjalnych, przy liceach, bo taka była główna oś tej reformy. To, że później to się po prostu zwyczajnie nie powiodło, tak jak pan prezes zauważył, tylko w parunastu procentach można byłoby mówić, że powiodła się ta reforma co do założeń, co do zasady. I gimnazja zaczęły żyć własnym życiem, zupełnie wyizolowane, o czym dzisiaj też mówiliśmy i o konsekwencjach tej całej sytuacji. Więc ta koncepcja po prostu nie dopilnowana, nieoprzyrządowana, że tak powiem, w przepisach, musiała się jakby zakończyć niepowodzeniem. I to
tak,
jest
pani
niepowodzenie.
Kurator, ale myślę, że ale krzywdzące są opinie, które płyną z różnych stron o tym, że w gimnazja to samo zło.
Ja tak
bo
nie
takie
uważam.
Opinie się
nie,
pojawiają, umniejszając też rolę nauczycieli, którzy pracują w gimnazjach, bo z kolei mając porównanie też podstawówki
tak,
i gimnazjum,
oczywiście.
Wiem, jak nauczyciele w gimnazjach potrafią pracować z uczniami.
Ale
jak potrafią...
mówię o idei, prawda?
Tak.
O założeniu tamtej
tak.
reformy, a nie o tym, czy gimnazjum.
I dlatego mówię, bo w pewnym momencie już też popłynął taki
tak.
sygnał, że ci nauczyciele w gimnazjach to są najgorsi, że nie potrafili
prawda.
Z tymi uczniami pracować, nie potrafili
tak.
na to zrobić.
Jest. To jest przekonanie.
I też z drugiej strony w tym 99 roku, gdy
Negatywne przekonanie po prostu.
Gdy były te zmiany, których też się wtedy wszyscy obawiali, prawda? To wtedy być może jeszcze nauczyciele uczyli się pracy z tą grupą tych starszych dzieci i może jakieś takie większe problemy były, ale też mam wrażenie, że przez te wszystkie lata ci nauczyciele też nauczyli się pracować z tymi uczniami i robią dużo dobrego.
Oczywiście, że tak. Przede wszystkim projekty, programy, Erasmusy. Ja o 11 lat na przykład wcześniej jako nauczyciel, później jako dyrektor realizowaliśmy najpierw Sokratesa, Komeniusa, potem Komeniusa, teraz Erasmusa. I naprawdę, uwierzcie mi państwo, nie mamy się czego wstydzić. Nasze dzieci brylują, jeżeli chodzi o języki. One świetnie się porozumiewają w języku angielskim, niemieckim. No i a poza tym tak jakby, no myśmy próbowali, myśmy szukali, tak? Ja akurat mam pedagoga w szkole, mam psychologa. Też teraz to, co tak jakby doszłam do takiego wniosku, bo czekałam na cud, że prezydent nie podpisze tej ustawy, tak jak każdy dyrektor tego gimnazjum. No cud
albo
się nie stał.
Odłożona no, będzie się, troszeczkę w czasie.
Cud
tak?
się nie stał i uważam, że tak jak tworząc te gimnazja, Edison wykonał 40 tysięcy prób, żeby rozbłysła żarówka, więc nauczyciele gimnazjów bardzo długo pracowali na to. Ja na przykład widziałam, jak u mnie wzrastały słupki nauczania, wyników z egzaminu. I naprawdę myśmy się nauczyli rozmawiać z tą młodzieżą, myśmy zaczęli mówić ich językiem, szukaliśmy wsparcia, uczyliśmy ich tworzyć, uczyliśmy ich wartości, zaczęliśmy uczyć ich emocji, budowania relacji, komunikacji, bo dzieci tego nie potrafią. I ja uważam, że od tego powinniśmy wyjść. Myśmy w ogóle powinni zacząć uczyć młodzież, co to są emocje, bo młodzież tego nie wie.
Szczególnie w tych czasach, gdzie są...
Jak się buduje relacje, bo młodzież prawda? Również tego nie wie. To jest tak jakby na tym funkcjonują szkoły w Skandynawii. Na tym ja akurat uczyłam się w szkole w Stanach, uczyłam się w szkole w Niemczech. I to jest obligatoryjne. Nauka o emocjach, budowanie wartości. Akurat ja miałam zaszczyt gościć u siebie w szkole panią kurator na takim panelu dyskusyjnym. Czym są w ogóle wartości dla młodzieży. I ja ten cały rok pracowałam na wartościach. I ja wiem, że teraz moi uczniowie wiedzą, czego oni w ogóle chcą. Wiedzą, jak zbudować relacje, wiedzą, jak nazwać emocje. I ja wiem, że... odnośnie tej reformy, że jeżeli ja będę ciągle robiła to samo, jeżeli ja się nie zmienię i będę oczekiwała jakiegoś rezultatu, to jestem idiotą. Ja muszę robić co innego i ja wiem o tym, że ja muszę stworzyć inną jakość edukacji i w tym jest ta pierwsza klasa z elementami Montessori też, którą będę chciała mieć.
Wrócimy za chwilę do sytuacji nauczycieli, do tego strajku zapowiadanego na jutro, ale chciałabym państwa zapytać, gdzie w tym wszystkim jest uczeń? I czy nie stanie się tak, że przez te najbliższe ponad 2 lata do czasu wygaszenia tych gimnazjów i do tego, aż te podstawówki nowe zaczną w pełni funkcjonować, czy nie będzie w tym wszystkim poszkodowany uczeń? I nie mówię tu o podstawie programowej, tylko nie wiem, o podejściu do nauczycieli, właśnie szczególnie do tych uczniów z wygaszanych gimnazjów.
Mi zabrakło jednej rzeczy, tak? Że nikt nie spytał ucznia. Czy uczniowie chcą się uczyć dalej w gimnazjach? Czy chcą przejść do podstawówki. Po prostu tego mi zabrakło, tej takiej konsultacji z uczniem. Nikt nie zapytał uczniów, tego mi naprawdę zabrakło. Czy uczeń będzie pokrzywdzony? Trudno mi się jakoś do tego odnieść.
No wszystko można powiedzieć w rękach nauczycieli.
Tak jakby, ja mam nadzieję, że tak nie będzie.
Nie jesteśmy, tak jakby my jako nauczyciele, ja jako dyrektor też stwierdzam, że nie jestem doskonała, ale jestem wystarczająco dobra, żeby wprowadzić tą zmianę i żeby wesprzeć tego ucznia, żeby ten uczeń przy współpracy również z kuratorem oświaty, z Urzędem Miasta, żeby ten uczeń poczuł się tak jakby no, pewny w tej reformie, żeby zrozumiał. Najgorzej na pewno będą mieli uczniowie, którzy się uczą słabo, bo oni już sobie zdają sprawę, że jeżeli na przykład
się roczniki,
teraz
no,
roczniki i już raz szkołę podstawową kończyli, to co drugi raz będą wracać się do szkoły podstawowej, bo jeżeli teraz nie zda w pierwszej klasie gimnazjum, to idzie do 7 klasy. To jest tak jakby dla nich troszeczkę, ale się lepiej zaczęli uczyć, tak.
Ale ja myślę, że ten ciąg 8-letni da większą szansę na to, o czym też mówiła pani dyrektor, na budowanie właściwych relacji, na pokazanie, jak to się robi, a przez to zbudowanie dobrego gruntu do pracy dydaktycznej. Rzeczywiście ten okres zmian powoduje, że skupiamy się na nauczycielach, na czasami budynkach niektórzy, na płacach, na etatach. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że będziemy bardzo, bardzo przykładać dużą wagę do tego, aby w nowej strukturze szkolnej rozpoczął się na 100% bardzo porządny proces edukacyjno-wychowawczy.
Bez pomijania gimnazjalistów wygaszanych.
Tak, no, to powiem no, tak, ja bardzo wierzę, że nauczyciele poradzą tak jak zawsze, natomiast No są rzeczy, które na pewno się odbiją w pewien sposób na uczniach i można powiedzieć pewnym rykoszetem. Co mam na myśli? Ano na przykład taką sytuację, że klasy piąte i szóste pójdą starym programem i do końca nie wiemy, jak to, no delikatnie mówiąc, się odbije na ich kondycji w szkołach średnich. No bo to jest ten okres przejściowy, który na pewno w pewien sposób zaważy na ich postawach przy dalszym kształceniu.
Ale tam też pójdą starą podstawą.
Ja wiem, ale już potem się zderzą niestety, po pierwsze z tym, że będzie to zderzenie dwóch roczników, a druga sprawa, to co podkreślają też rektorzy, jak to się potem przełoży na już zdawalność matury, egzaminu maturalnego i później studia.
Ale to nie ma nic do rzeczy.
Ma ogromne...
To widzicie dopiero za 12 lat dokładnie.
Ma ogromnie, ogromnie.
Nie, nie. No, panie, uczniowie... Panie, uczniowie
nauczyciele, mi pani doskonale wie, że to się przyłoży.
No więc skoro doskonale wiem, jak pan sądzi, to proszę też mojej uwagi w tym kształcie posłuchać. Moim zdaniem to tak się nie stanie, ponieważ przecież uczniowie idący starą podstawą programową, bo będziemy mieli dwa tory kształcenia. W szkole ponadpodstawowej pójdą też, bo już będzie ponadpodstawowa, pójdą też tak
dwoma
zwaną
torami.
Starą podstawą programową. Będzie pewnie modyfikowany system egzaminów zewnętrznych. Nie ma, kwestia matury, kwestia wyników na egzaminach końcowych. Nie ma kompletnie tutaj żadnego przełożenia na to, o czym mówi pan prezes. Przecież ci uczniowie będą zdawać też uznawalną, ogólnopolską, niezależną maturę, tak? I wyniki będą tak samo wykorzystywane do ubiegania się o przyjęcie na określone studia wyższe, jak do tej pory. Młodzież, która pójdzie nową podstawą programową, będzie dokładnie w tym samym systemie, tylko nieco prawda, inne będą treści realizowane. Więc tutaj nie ma żadnej...
To dalsza przyszłość, ale ta bliższa to jest 31 marca. Czyli jutro strajk nauczycieli jest oczywiście związany z zapowiadaną reformą oświaty. Zdaniem ZNP może ta reforma powodować chaos w polskim szkolnictwie. Konsultacje były niewystarczające, a pensje nauczycieli wymagają waloryzacji. Nauczyciele będą również walczyć o swoje miejsca pracy. Ich zdaniem w wyniku reformy kilkadziesiąt tysięcy, tak jak mówił pan prezes, straci pracę w następnych latach. Czego na razie, jeśli chodzi o deklaracje i uchwały złożone w kuratorium oświaty, nie potwierdzają. Pani dyrektor, czy pani strajk nauczycieli się odbędzie?
Tak, 80% nauczycieli strajkuje. Zajęcia opiekuńcze zostały dzieciom zorganizowane. Nie strajkuje tylko 8 nauczycieli, reszta przyłączyła się do strajku. No, moim zdaniem tak jakby może termin jest niestrafiony, bo to jest bardzo taki, to jest sezon pracy w szkole, tak, dyrektora, nauczycieli i może wrzesień byłby takim, znaczy wrzesień już przed tym podpisaniem byłby może takim lepszym terminem.
No ale i widocznie
on jest takim zaznaczeniem wyraźnego sprzeciwu nauczycieli, głośnemu nie wobec tej reformy, tak, to jest jedynie, ja to tak mogę traktować, a czy stanie się cud?
Panie dyrektorze?
I nauczyciele zadecydowali, że nie będą strajkować, a więc 100% nie strajkuje, wszyscy pracują w tym dniu jutrzejszym. No na pewno każdy chce więcej zarabiać i te postulaty o tym właśnie podwyżce są jak najbardziej słuszne, ale my myślimy, że to niekoniecznie musi być strajkiem. Już nieraz strajkowaliśmy i jak to się mówi, nigdy nic z tego nie było. Tak samo i teraz podchodzimy do tego realnie i myślimy, że niedługo będą przedstawione...
W kwietniu będą publikowane harmonogram podwyżek. Tak, dla nauczycieli.
Faktycznie tam mówi się o tym, że znikną te wszelkiego rodzaju pochodne, czyli jakieś tam funkcyjne, wychowawstwo. Za to ma być jakaś kwota...
Do podstawy wynagrodzenia wprowadzona, to jest znacznie korzystniejsze.
Faktycznie, jeżeli to będzie 500-600 zł wprowadzone do podstawy, to jest to korzystniejsze. Bo często i gęsto, jak ja to mówię, wielu nauczycieli funkcyjnych nie dostaje, bo nie dostaje, bo jest określona pula przydzielona przez szkołę. Wychowawstwo nie dostaje, bo nie każdy ma wychowawstwo, a więc w tym momencie, jeżeli to będzie uśrednione i jakoś sensownie dane dla każdego nauczyciela, to myślę, że na tym skorzystamy.
Panie prezesie, jaki jest odzew w województwie podlaskim na strajk?
Czyli tak, strajk jest ostatnim ogniwem sporu zbiorowego. 330 placówek uczestniczyło w tym sporze zbiorowym, z tego 56 placówek opowiedziało się za strajkiem, więc to jest mniej więcej 11% placówek, które funkcjonują w województwie podlaskim. Ten strajk, tak jak nie ma żadnego podłoża wbrew wszystkiemu politycznego. My naprawdę jesteśmy za tym, żebyśmy rozmawiali o sprawach trudnych, czyli o sprawach, jaki będzie model ucznia, jaka będzie podstawa programowa, jak będzie nauczyciel wynagradzany. Bo tutaj, pani kurator, jest taka jakby trudna rzecz do przełknięcia. Ale nie do mówienia do pani personalnie, żeby to zostało dobrze zrozumiane. Problem samorządów polega na tym, że one nie mają pieniążków. I drugi problem to jest taki, że w gminach wiejskich 60-70% budżetu idzie na tak zwaną oświatę. My złożyliśmy projekt obywatelski, pod którym się też podpisało kilkaset tysięcy ludzi. On jest w tej chwili w parlamencie, nie wiem jaka będzie dalsza droga. A żeby państwo gwarantowało całość utrzymania w cudzysłowie oświaty. Czyli mówiąc krótko, płace plus pochodne. Natomiast tak zwana infrastruktura, czyli utrzymanie tam budynków, te rzeczy byłyby po stronie samorządu.
Dlaczego? Panie prezesie, strajk nie zatrzyma reformy. Mam takie wrażenie, zgadza się pan z tym, ale chcecie wspólnym głosem powiedzieć, że macie postulaty związane z tą reformą i z przyszłością
tak
nauczycieli?
Pani dyrektor, ja też wierzyłem, że pan prezydent zastanowi się i przynajmniej przesunie w czasie. Tak się nie stało. My chcemy złożyć i to zrobimy jeszcze wniosek o referendum ogólnokrajowe, dlatego że to jest sprawa nie tylko związku, tylko sprawa tego, jak będzie to społeczeństwo kształcone. I to powinno się odbyć ponad podziałami politycznymi, partyjnymi i powinniśmy, tak jak przy tym stole siedzimy, możemy mieć różne zdania, ale na koniec powinniśmy przyjąć, że taki jest konsensus i on nas obowiązuje. I do tego tylko dążymy. Nic więcej.
Pani kurator, pytanie na koniec. W związku z jutrzejszym strajkiem. Każda placówka ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom,
tak,
nawet jak lekcje się nie odbywają.
Dokładnie tak. Strajk jest uznany za legalny. Wynika on oczywiście z trybu sporu zbiorowego. Każdy z państwa dyrektorów ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom. Nie chciałabym zobaczyć jutro biegające dzieci na plantach czy na rynku bez opieki. My będziemy oczywiście jako kuratorium, bo to jest nasze zadanie, monitorować pracę dyrektorów, czyli wykonywanych przez nich zadań związanych z tą nadzwyczajną sytuacją, która w moim przeświadczeniu jest kompletnie niepotrzebna, ale oczywiście każde środowisko ma prawo manifestować swoje stanowiska, również ZNP przy współudziale sił politycznych, które nie sprzyjają temu rządowi.
Reformy edukacji, temat rzeka, można powiedzieć, do którego na pewno do września, ale i później będziemy wracać. A za udział w dzisiejszej audycji dziękuję podlaskiej kurator oświaty Jadwidze Szczypiń.
Dziękuję bardzo.
Prezesowi Podlaskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Andrzejowi Gryguciowi.
Dziękuję.
Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum nr 2 w Białymstoku, jeszcze gimnazjum, a od września
Szkoła Podstawowa nr 9.
Edycie Haraburdzie.
Dziękuję bardzo.
I dyrektorowi Szkoły Podstawowej i nadal Szkoły Podstawowej po reformie w Księżynie Mirosławowi Guzewiczowi.
Dziękuję bardzo.
Miłego popołudnia. Do usłyszenia. Edyta Wołosik.